Radio prezentuje próbują mapować rzeczywistość wielokryzysu, ale te takie apokaliptyczne wizje wydaje mi się, że nie wystarczają i faktycznie ostatnio było ich bardzo dużo w sztuce. Pojawia się potrzeba tworzenia nowych wizji, nowych utopii, zmiany paradygmatów, zmiany myślenia. Michalina Sablik, kuratorka wystawy z popiołów w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Wystawę można oglądać od 26 maja bieżącego roku.
To jest taka duża wideoinstalacja Sary Bezowszek. To jest taka artystka ze Słowenii i ona zbiera materiały found footage z internetu i z popkultury, z mediów, z różnych filmów dotyczące jakby naszych wyobrażeń na temat przyszłości, więc jest dużo takich katastroficznych różnych motywów, które ona zbiera w takie sekcje tematyczne. No i pokazuje ten horyzont właśnie wyobrażania sobie przyszłości, który jest bardzo naznaczony przez te obrazy medialne, które potem powracają właśnie w postaci memów i całej tej takiej kultury wizualnej. Więc tutaj są różne takie wątki, czy atak jakichś zombie, czy nie wiem, przeludnienie, pożary, więc one się tak mocno odnosi do popkultury. No i też jest to do tego zjawiska doom scrollingu, czyli tego scrollowania takich negatywnych treści w internecie, więc wystawa się zaczyna takim intensywnym obrazem.
Ta wystawa była bardzo oczekiwana jako takie nowe otwarcie instytucji. Czy ty czujesz na sobie taką presję tworzenia języka, czy też tworzenia takiej ekspozycji, która po trudnych miesiącach dla Zachęty rzeczywiście odzyskuje tę instytucję?
Na pewno jest duża presja i duże oczekiwanie wobec tych wystaw. Wszyscy byliśmy troszeczkę zmęczeni całą tą sytuacją instytucjonalną wokół Zachęty, protestami artystów, ale też programem, który jednak nie reprezentował dużej grupy osób, różnych mniejszości. I teraz nasze wystawy, bo w Zachęcie prezentowane są dwie wystawy, moja oraz Oli Skowrońskiej, wnoszą, wydaje mi się, nową energię, wnoszą ponownie głosy osób młodych, ale też artystów, którzy są zaangażowani w rzeczywistość, chcą o niej opowiadać. Też wydaje mi się, że różnica polega na tym, że wcześniejsze wystawy w Zachęcie były bardzo takie zorientowane na przeszłość i na pewne narracje, odnawianie, takie reaktywne pewnych narracji, które już funkcjonowały. Natomiast my zapraszamy artystów, którzy próbują wnosić jakąś zmianę paradygmatu, ale też są bardzo nastawieni na bieżącą rzeczywistość, ale też na przyszłość. Instalacja Extreme Girl to jest duet z Poznania. Lena Peplińska i Laura Radzewicz, i one pracują właśnie z. To jest taki esej wizualny, trzyczęściowy o historii internetu i w jaki sposób on zmienił społeczeństwo, naszą politykę, wprowadził nowe klasy społeczne, więc jest taki, stworzyły taką postać kotka, który jest takim pluszakiem korporacji, który wciela się w trzy różne postaci. Najpierw jest hakerem, potem pracownikiem korporacji, czy takim pracownikiem kreatywnym, tworzącym dane, a w trzeciej części jest osobą inwestującą na rynku kryptowalut i to też opowiada jakby o trzech fazach rozwoju internetu, od tych pierwszych takich idealistycznych, demokratycznych przez internet platform, po te nowe idee decentralizacji internetu, które one też krytykują. To jest taki bardzo gęsty esej wizualny.
Nie tylko problematyka, ale także sposób wyrażania się, tworzenia narracji, materializowania jej do obiektu sztuki jest przedmiotem takiej dbałości o to, żeby to było jednoznacznie odczytywane jako współczesne, z tych czasów, reprezentujących tę energię czy ten stan emocjonalny, który mamy dzisiaj. Do jakiego stopnia ten ich kształt jest istotny przy wypowiedziach, które ty zapraszasz do swojej wystawy?
Wydaje mi się, że można mówić o nowych technologiach i o nowych technikach, jeżeli patrzymy faktycznie na wystawy, które były przez ostatnie 2 lata tutaj w Zachęcie, natomiast raczej nie prezentuję zupełnie nowych zjawisk czy nowych technologii, bo prezentuję właśnie fotografie, wideo, to są stare, nowe media, które funkcjonują już od wielu lat z nami. Z takich nowości, no to faktycznie są artyści i artystki wykorzystujące robotykę i czy właśnie sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, że to są takie pierwsze prace tutaj w Zachęcie, które też tak w krytyczny sposób próbują podchodzić do tego. Wystawa nie jest wystawą pokoleniową, ale też wiele artystów i artystów jednak pochodzi z tego pokolenia cyfrowych tubylców, tubylczyń, więc dla nich ten język internetu, język mediów i taka wizualność jest bardzo ważnym punktem odniesienia. Mi zależało na tym, żeby stworzyć takie doświadczenie, w którym właśnie jest wiele różnych mediów, różnych technik. Można też słuchać, można wąchać na tej wystawie, więc zależało mi na tym, żeby nie operować tylko obrazami, ale jakby pokazać całe spektrum twórczości artystycznej młodych twórców. To jest praca X-Files, czyli kolektywu poetycko-queerowego, który wydał pierwszy tomik poezji queerowej w Polsce w Staromiejskim Domu Kultury. I oni też tworzą teraz instalację. To jest taka poetycka instalacja odnosząca się do wierszy kilku osób. I to jest taki design przyszłości, gdzie oni właśnie zastanawiają się, czy można tworzyć futurystyczne wizje przyszłości na podstawie poezji, na podstawie poezji queerowej. Więc jest to taka bardzo złożona instalacja, ale też z wieloma delikatnymi elementami. Jest też z instalacją zapachową, więc warto tam podejść i poeksplorować.
Porozmawiajmy w takim razie o tych tematach, czy o tej problematyce, która się pojawia na wystawie. To jest bardzo ważna ścieżka dostępu do takiego postrzegania współczesności, która otwiera drzwi do myślenia w nowy sposób. I przypuszczam, że też spora część odwiedzających Zachętę właśnie takie odnosi wrażenie, że to jest zaproszenie do tego, żeby sobie pomyśleć na nowo, zobaczyć na nowo to, co nas otacza. No i jak byś mogła to przedstawić, tę ścieżkę idei, narracji czy akcentów, które ta wystawa wydobywa?
Wszystkie prace na wystawie powstały po 2020 roku i wydaje mi się, że jest to taka ważna cezura z powodu wiadomych nie tylko pandemii, ale też innych kryzysów, które nas dotykają i dotykały i stały się taką w zasadzie oczywistą rzeczywistością, w której funkcjonujemy i artyści próbują mapować tą rzeczywistość, więc mapują taką rzeczywistość wielokryzysu, ale też już te takie apokaliptyczne wizje wydaje mi się, że nie wystarczają i faktycznie ostatnio było ich bardzo dużo w sztuce. Natomiast pojawia się potrzeba tworzenia nowych wizji, nowych utopii, zmiany paradygmatów, zmiany myślenia o rzeczywistości, więc tą wystawę trochę podzieliłam na dwie części. Jedna jest wokół płomienia, wokół tej sytuacji wielokryzysu, a druga wokół narodzin, czyli takiego momentu, w którym mogą się pojawić nowe głosy, nowe perspektywy. To jest praca Aleksandry Liput i instalacja z ceramikami, która odnosi się do eseju Urszuli Le Guin, która jest matką feministycznego science fiction i ona w swoim eseju The Career Back Theory z lat 80. postulowała tworzenie nowego typu science fiction, który jest oparty nie na historiach o zabijaniu, ale na historiach o zbieraniu, o życiu, więc jakby tutaj Ola odwołuje się w taki poetycki i plastyczny sposób do tworzenia tych pojemników na opowieści. W tych dzbanach jest też zaprezentowana instalacja dźwiękowa Antoniny Nowackiej, która będzie miała koncert w Zachęcie w maju, na który serdecznie zapraszamy.
A to poszukiwanie takiej przestrzeni, w której sytuacja się zmienia na lepszą, zwłaszcza w tej ostatniej sali, te scenariusze, jak sama powiedziałaś, bardziej optymistyczne się pojawiają. Jakich one dotyczą sfer? Czy bardziej tych, które, nad którymi panuje, które bardziej przynależą jednostce, zbiorowości, jakiemuś wspólnemu udziałowi, czy też jest to takie bardzo rozłożone na pojedyncze życia?
Myślę, że ja przedstawiam takie bardziej poetyckie wizje niż takie wprost, jakby nie daję wprost wskazówek, co powinniśmy zmienić, tylko zapraszam artystów do snucia wizji. Wydaje mi się, że najważniejsze wątki, które też są w całej tej wystawie, to są wątki naszej relacji z technologią oraz naszej relacji z naturą i tego, w jaki sposób powinniśmy zmieniać paradygmaty i też inaczej pozycjonować się wobec tych zjawisk i pokazuje bardziej takie hybrydyczne zjawiska, zwracam uwagę na potrzebę kolektywności. Też ważne są dla mnie te nowe materializmy, nowe feministyczne materializmy i przewartościowanie w ogóle miejsca człowieka w świecie. To jest praca Hanny Antonsson, ona jest artystką z ze Szwecji i ona w czasie pandemii zaczęła chodzić do muzeów historii naturalnej, gdzie zainteresowała ją ta technika wypychania zwierząt, to jest taksydermia. I ona nauczyła się tej techniki i zaczęła tworzyć właśnie takie hybrydy zwierzęco maszynowe ze szczątków, które znajduje na poboczach dróg, więc to są często takie hybrydy zwierząt, ptaków właśnie z fragmentami samochodów i ona jakby daje im nowe życie, trochę tak tworzy takie zombie. Jest to w jakiś sposób przerażające, ale też odwołuje się do różnych mitów i takich wyobrażeń popkulturowych.
Czy ten świat ze wszystkimi swoimi tymi negatywnymi rzeczami, które się w nim wydarzają, czy to jest ten świat, który należałoby przyjąć za nasze środowisko? W tej twojej wystawie ja nie widzę takiego postulatu zmiany tej sytuacji, ale raczej na bazie tego, co już jest trochę zgliszczem, tym spaloną ziemią, jednak budowanie nie pomimo to, ale z tym środowiskiem. To mnie zastanowiło, że tam jest taka, wiesz, akceptacja na hybrydyczną rzeczywistość, że jest dużo świata, który uległ po prostu zniszczeniu i w nim budowanie takich enklaw, czy może po prostu innych zupełnie scenariuszy, innych ścieżek byłoby jakimś wyjściem.
To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszasz. I w zasadzie wydaje mi się, że to też sugeruje ten tytuł, że jakby jesteśmy w takim momencie, gdzie wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych i zniszczonych, natomiast pojawiają się nowe pomysły, jak z tej rzeczywistości, z tych zgliszczy, jakby na nowo budować naszą rzeczywistość. Ja odnoszę się do tej figury Feniksa, natomiast ona jest dla mnie taka ambiwalentna, bo właśnie odwołuje się do Michaela Mardera i jego książki Kompleks Feniksa, gdzie on pokazuje, że my trochę utknęliśmy w tym kompleksie Feniksa, że uważamy, że zawsze jak coś spłonie, jak się zniszczy, to i tak się jakby odrodzi. Więc jakby w kontekście katastrofy klimatycznej musimy trochę odejść od tego myślenia o cykliczności natury i o tym, że Feniks zawsze odrodzi się taki sam. Wydaje mi się, że w takich momentach przełomu, kryzysu właśnie mogą narodzić się nowe pomysły i dlatego zamiast takiego jednego Feniksa, który odradza się taki sam, proponuję bardziej wielogłos i różne perspektywy. To jest taka instalacja fotograficzna State of Denial, stan zaprzeczenia, czy państwo zaprzeczenia i to jest praca Aleksandry Wieliczko, ona jest artystką z Białorusi, która właśnie posługuje się fotografią, ale też sztuczną inteligencją i ta praca ma taką złożoną strukturę, bo zdjęcia wiszące na ścianie odwołują się do konkretnych zatrzymań osób w Białorusi, takich politycznych zatrzymań, ale też związanych z takimi bardzo absurdalnymi zarzutami, na przykład, że ktoś tańczył na ulicy albo że ktoś wystawił karton biało-czerwony na balkon, który jest, jak wiadomo, zakazanym kolorem i ona zwraca uwagę w tym cyklu na te wydarzenia polityczne, które są dla niej bardzo osobiste. Natomiast one są jakby przysłonięte różnymi informacjami z mediów, z białoruskiej prasy propagandowej. I ona wykorzystuje nagłówki tych mediów jako prompty w programie DALI. To jest DALI, to jest pierwszy program OpenAI. Teraz mamy DALI 2, który jest już bardziej rozwinięty, ale właśnie ten pierwszy DALI tworzy takie bardzo niepokojące obrazy. No i ona o tym przez te obrazy jakby pokazuje nasze życie w takiej zmediatyzowanej, pełnej propagandy, fake newsów, deepfake'ów, rzeczywistości, też manipulacji medialnej, której wszyscy doświadczamy. Pewnie na Białorusi i w takich państwach bardziej totalitarnych w większym stopniu, ale też wszyscy jesteśmy podatni na tego typu wiadomości i obrazy medialne.
Monitorujesz to, co się dzieje w środowisku sztuki. Bardzo ciekawie przedstawiasz osoby, które często dopiero debiutują, tak jak tu, w przypadku tej wystawy. Powiedz proszę trochę więcej o tych osobach, które właśnie po raz pierwszy uczestniczą w wystawie w dużej instytucji sztuki. Mm-hmm. Jaką ty masz metodę kuratorską konstruowania składu, który następnie jest odpowiedzialny za tworzenie wystawy?
Tutaj ja miałam bardzo dużą dowolność, bo Zachęta zaprosiła mnie do zaproponowania koncepcji wystawy i w zasadzie mogłam wybrać dowolnego artystę, artystkę lub grupę artystów, z którymi chcę pracować. Natomiast dla mnie zawsze ważne w mojej praktyce jest skierowanie się do osób, które dopiero zaczynają swoją karierę i faktycznie pokazuję trójkę artystek, które debiutują instytucjonalnie. Jest to właśnie kolektyw Extreme Girl z Poznania, czy Klara Woźniak również z Poznania i Sasza Wieliczko, artystka, która jest uchodźczynią z Białorusi. I dla mnie to są takie bardzo interesujące momenty, kiedy właśnie mogę mogę pracować z osobami i mogę pokazać ich twórczość, która wcześniej gdzieś funkcjonowała jedynie na Instagramie czy w formie portfolio dużej publiczności i dla mnie jest to duża wartość. Ale też zaprosiłam artystki już bardziej rozpoznawalne, właśnie jak Justyna Górowska, Aleksandra Liput czy Karolina Jarzębak, ale to ze względu na to, że jakby bardzo pasowały do tej koncepcji. Chciałam też, żeby ta wystawa w miarę możliwości nie zamykała się w takiej polskiej bańce, więc zaprosiłam artystkę ze Słowenii, Sarę Bezowszek, właśnie Hannę Antonsson ze Szwecji, Julię Lochmann z Niemiec, no i Saszę Bieliczko, o której już mu wspominałam. Więc też pokazuje to taką szerszą perspektywę. Tutaj przedstawiamy projekt Justyny Górowskiej i Eweliny Jarosz, Manifest Hydroseksualny. I praca ta składa się z dwóch elementów. Jest portret różnych osób artystycznych z Polski i z zagranicy, które dołączyły do ich ruchu hydroseksualnego. Więc mamy różne znane artystki jak Agnieszka Brzeżańska czy Cecylia Malik. Natomiast ten portret został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i w zasadzie może być nieskończenie długi i cały czas może być rozbudowywany o kolejne postacie, które dołączą, do czego one bardzo serdecznie zapraszają. I mamy też wideo, które właśnie jest takim manifestem tego ruchu hydroseksualnego. A i cała praca powstała z wykorzystaniem druku 3D. I co ciekawe, to wygląda jak plastik, natomiast ten filament się nazywa filamentem Świętego Jakuba i jest on tworzony z odpadów gastronomicznych z różnych restauracji. To są muszelki różnych drobnych stworzeń morskich, z których właśnie tworzony jest taki biodegradowalny plastik. Więc jakby jest to koherentne z całą ideą artystek.
Tutaj jest duża spójność materiałów wykorzystywanych do tworzenia prac z takim ogólnym postulatem, który formułują nie tylko prace, ale też artyści, artystki i ty w planie ideowym. No i co z tymi algami?
Jedna z prac, która jest przedstawiona w tej sali narodziny, stworzona przez Julię Lochmann, jest zrobiona z alg morskich i to jest jej technika, którą ona rozwija od 2008 roku, kiedy pojechała na rezydencję do Japonii i odkryła ten materiał, który był raczej jedzeniem w kulturze japońskiej, natomiast ona odkryła go jako taki materiał konstrukcyjny, z którym można tworzyć takie spekulatywny design, obiekty i jest to taki materiał przyszłości, który, jeżeli byśmy go hodowali w morzach, to przyczyniałby się do oczyszczania mórz i oceanów. I ona właśnie tworzy taki utopijny departament, jakby oddział alg, w których razem z innymi badaczami, artystkami bada ten materiał, właśnie wskazując na nasze takie wodne powiązania ze światem. Więc jakby w tej sali bardzo dużo jest takich wątków wodnych, ekofeministycznych, hydrofeministycznych. W ogóle te wystawy trochę są na takim dualizmie ognia i wody, gdzie to jest jakoś, w jakiś sposób jest trochę popowe, ale wydaje mi się, że fajnie pokazuje tą rzeczywistość żywiołów, w których funkcjonujemy. To największą pracą i w zasadzie jedynym obrazem na wystawie jest obraz Marcina Janusza Kalendarz 2023. Jest to praca, która składa się z 12 części, które odwołują się do konkretnych pół roku i każda z tych części jakby jest zamkniętą indywidualną całością i razem też tworzą wspólną kompozycję przedstawiającą raj, odwołującą się do takich wizerunków raju, Edenu, ale też do średniowiecznych godzinek. I w tym raju równocześnie dzieje się jakaś katastrofa, bo widzimy różne niepokojące znaki, pożar, kometę, właśnie wybuch wulkanu, tęcze, to są wszystkie oznaki jakiegoś przełomu, ale też dla mnie ten obraz jest ważny, ponieważ Marcin pokazuje nam takie symbiotyczne związanie człowieka z przyrodą, z naturą, z różnymi procesami takimi geologicznymi, więc jakby można go czytać przez pryzmat takich nowych feministycznych materializmów.
Ta wystawa jest bardzo pojemna w różne znaczenia i dla osób, które chciałyby pójść swoją ścieżką, no aż prosi się o jakiś spis treści, dalszych lektur bądź też kierunków, które wynikają także z tych prac. Jest tutaj dużo rozmaitych nawiązań także do popkultury, a więc jest to bogate w skojarzenia. Ale może coś szczególnie polecasz? Może jakąś szczególną lekturę bądź też zestaw filmowy, który dobrze by zrobił jako ciąg dalszy tej wystawy albo wręcz przeciwnie, jako przygotowanie do niej?
Może powiem, że będziemy odradzać magazyn Zachęta Online, bo przez ostatnie 2 lata nie były tam prezentowane teksty teoretyczne, więc zaprosiłam młode akademiczki do napisania tekstów towarzyszących wystawie i też polecam program towarzyszący, bo tutaj cały zespół Zachęty był, ta wystawa nie odbyłaby się bez ich zaangażowania. Oni faktycznie chcieli zmiany i bardzo nas w tym wspierali, cały zespół produkcyjny, ale też zespół edukacji, który też odradza się. Razem z nimi proponujemy różne wydarzenia towarzyszące, oprowadzania, ale też koncert Antoniny Nowackiej, warsztaty stworzenia obrazów ze sztuczną inteligencją, ale też będą performance Planetykus, Marii Lemperk i Anny Szopy, wiele innych wydarzeń też przygotowywanych przez drugą kuratorkę.
Warto odwiedzać Zachętę, warto też sprawdzać stronę internetową Zachęty, po to, żeby móc uczestniczyć w tym bogatym programie, który towarzyszy wystawie. Michalina, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.